Witam Państwa, kochany się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, jest zaproszenie. Zaproszenie od Pani Ławacz, Pani doktor Ławacz z Uniwersytetu WSPS, SWPS, przepraszam, z Katedry Studiów Azjatyckich Uniwersytetu SWPS. Pani doktor Ławacz jest tam szefową biblioteki, o ile wiem, ale chyba nie tylko. A jest wspaniałym pracownikiem naukowym, który zajmuje się Chinami od dawna. W ogóle no, osoba, która, o której mało się mówi, o mało się wie, a naprawdę najwyższej klasy polskiej. Miałem przyjemność poznać się dawno temu. A i teraz pani doktor Ławacz, no, standardowo już od lat, przysyła mi zaproszenie na spotkanie dyskusyjne. W tym przypadku będzie to oczywiście na zaproszenie do Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, która we współpracy właśnie z Katedrą Studiów Azjatyckich SWPS, z inicjatywy pana profesora Gawlikowskiego, wszystko się dzieje, to jest jasne, organizuje cykl czwartkowych spotkań o Azji Wschodniej, Azjatyckie Dylematy i zaprasza tym razem na spotkanie dyskusyjne Chińska Inicjatywa Nowego Szlaku Jedwabnego i PASA, Szlaku Jedwabnego i PASA, znaczenie gospodarcze i strategiczne. Cytuję to zaproszenie. Problem przedstawi pan radca Yu Dongyi, ambasada Chin w Polsce, a moderatorem jest profesor dr Krzysztof Kawlikowski, Uniwersytet SWPS. Rzecz cała odbędzie się 27 września 2018 roku w czwartek o godzinie od 18.15 do 20.00. I debatę poprzedzi o godzinie 18.00 otwarcie wystawy fotograficznej w holu Chińskie przemiany w ostatnich 40 latach. Dyskusja, debata jest na żywo transmitowana w internecie na stronie biblioteki. Przypominam, Koszykowa 26-28, Warszawa oczywiście. I teraz tak. Otóż pan profesor, ja zanim będę komentował, to przeczytam jeszcze list przewodni pana profesora Gawlikowskiego. I teraz tytuł, znaczy tak, to tytuł tego listu przewodniego. Debata, Chińska Inicjatywa Nowego Szlaku Jedwabnego i PASA. Znaczenie gospodarcze i strategiczne. Jesienią 27.09.2018 datowano. Jesienią 2013 roku, pisze pan profesor, prezydent Xi Jinping wystąpił z zarysem największego w dziejach projektu inwestycyjnego, znanego obecnie jako Belt and Road Initiative, czyli BRI po angielsku. Nazwę kilkakrotnie modyfikowano. Ma to być nowa wersja starego szlaku jedwabnego łączącego Chiny z Europą. W 2013 roku powołano w Pekinie grupę kierowniczą dla rozwoju tej inicjatywy z udziałem ważnych polityków. Pierwotnie nacisk kładziono na rozwój szlaków kolejowych, w czym Chiny miały ogromne osiągnięcia, i na infrastrukturę portów morskich dla statków płynących z Chin do Europy. Stopniowo poszerzano te plany i rozmaite linie przeciwieńcza związane z komunikacją i transportem w skali kontynentalnej i międzykontynentalnej. Do planu włączono nawet Afrykę. Zgodzono się także, że na budowę rozmaitych odcinkowych szlaków na tej wielkiej drodze, co okazało się wygodniejsze dla negocjacji i rozwoju i technicznej realizacji tej inicjatywy. Dla rozwoju Chin w okresie reform stworzono w tym kraju ogromny potencjał budowlany i technologiczny, który po zbudowaniu gigantycznej sieci autostrad, szybkich kolei, portów i lotnisk mają duże rezerwy, potencjał, mają duże rezerwy mocy produkcyjnych i słabiej już jest wykorzystywany potencjał. To coś mi się wydaje, że to zdanie chyba nie jest najlepiej zorganizowane, napisane. Ponadto Chiny są gigantycznym eksporterem i bankierem świata, a taka inicjatywa niewątpliwie będzie służyć rozwojowi handlu międzynarodowego i stwarza możliwości korzystnego lokowania kapitału. A cytuję, Chiny są obecnie głównym w świecie promotorem globalizacji, gdyż Stany Zjednoczone, które pierwotnie ją forsowały, wraz ze słabnięciem obecnie z tego się wycofują, prowadząc politykę coraz bardziej protekcjonistyczną. Chiny przez swoją inicjatywę nadają nowy impet globalizacji i starają się oferować krajom do nim włączającym się rozmaite korzyści rozwojowe. Niewątpliwie inicjatywa ta buduje zarazem gospodarczą sieć wpływów na świecie, do pewnego stopnia konkurencyjną wobec amerykańskiej, opartej na potencjale militarnym i wpływach politycznych. Ponadto w świecie coraz mniej stabilnym, z coraz większą liczbą napięć i konfliktów krajowych oraz międzynarodowych, rozwój gospodarczy i nowe perspektywy życiowe dla milionów ludzi oraz dziesiątków krajów powinny umocnić stabilizację, przyspieszyć skok cywilizacyjny krajom biedniejszym, utrwalając pokojową współpracę międzynarodową będącą priorytetem polityki chińskiej. Doświadczenie Chin pokazuje, jak ważną rolę odgrywają w rozwoju nowoczesna infrastruktura komunikacyjna i transportowa. Tak rysuje się ta chińska inicjatywa obserwatorowi z Europy. Pan radca Yao Donggi z ambasady HRL w Warszawie przedstawi chińską wersję, wizję i dotychczasowe praktyczne doświadczenia. Debatę będziemy prowadzić w języku polskim. Wspaniale. Z okazji tej debaty ambasada Chin przygotowała wystawę fotograficzną ilustrującą chińskie przemiany w ostatnich 40 latach, będące owocem polityki reform i otwarcia kraju na świat zainicjowany w 1978 roku. W związku z tym przed debatą odbędzie się otwarcie tej wystawy. Profesor dr habilitowany Krzysztof Gawlikowski, kierownik Katedry Studiów Azjatyckich, Uniwersytet SWPS. Podpisano Warszawa 13 września 2018. Proszę Państwa, już mi przykro, ale znaczy tak, oczywiście czysto techniczne sprawy, jakoś nie mogę się zgodzić na... No, po pierwsze, pan profesor Gawlikowski jest moim mistrzem i co do tego nie macie cienia wątpliwości, jest moim nauczycielem. Aczkolwiek nie rozumiem, dlaczego tak wielki człowiek używa takich sformułowań jak chińska inicjatywa nowego szlaku jedwabnego i pasa. Czy jakby... nowego jedwabnego szlaku albo pasa i drogi. Nie wiem, dlaczego tak to zostało napisane, ale tak zostało napisane. Natomiast cały artykuł, znaczy cały ten wstępny, ten list przewodni uważam za bardzo ważny, bardzo cenny, bardzo mądry, przypominający istotę, a prawdziwą istotę jedwabnego szlaku. Albowiem, dlaczego mówię prawdziwą? Dlatego, że w polskojęzycznych mediach i w polskich mediach również wielokrotnie ta inicjatywa jest zafałszowywana. Mówi się w niej o próbie przejęcia przez Chiny inicjatywy, zajęcia amerykańskiego miejsca i przejęcia przez Chiny politycznego władania nad światem. Oczywiście mówią to ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia o Chinach, którzy nie znają mentalności chińskiej, nie rozumieją tego, co się w Chinach dzieje, nie rozumieją tego, do czego Chiny dążą. Tutaj nie do końca się mogę zgodzić z tym, że z tym zdaniem, że dla rozwoju Chin w okresie reform stworzono w tym kraju ogromny potencjał budowlany i technologiczny, który po zbudowaniu gigantycznej sieci autostrad, szybkich kolei, portów i lotnisk mają olbrzymie rezerwy mocy produkcyjnej i słabiej jest teraz wykorzystywany. Abstrahując od tego, że porządek słów w tym zdaniu by się przydał zmienić, ale nie w tym rzecz. Otóż rzecz w tym, że ja sugeruję Państwu, pan profesor nie jest, jest pan profesor jest, a jest kulturoznawcą chińskim. Kulturoznawcą. Niekoniecznie musi się znać na ekonomii i tego typu historiach pokrewnych, technice ekonomii. Nie musi. I jakby nie przychodzi mi bez żadnego problemu stwierdzenie, iż pan profesor tutaj porządnie się pomylił. Albo sugeruję Państwu, przyglądnijcie się mapie, znaczy mapom dokładnie. Kilku mapom. Po pierwsze mapa połączeń kolejowych. Drugie mapa drogowa. Na mapie drogowej nie wszystko jest napisane, bo na mapie drogowej nie widać, gdzie są autostrady, gdzie są drogi podzemne, gdzie są nadzemne. Do pewnego stopnia tylko to widać. Prawda? Ale mapa kolejowa to jest rzecz bardzo cenna. Mapa drogowa. punkty, w których są miasta, w których ich nie ma, punkty, w których są lotniska, w których ich nie ma, miejsca, w których ich nie ma, a całe obszary, w których nie ma. Otóż, jeśli Państwo, ja tego typu mapy wielokrotnie oglądałem, wielokrotnie. I mogę powiedzieć tylko jedno. Mogę powiedzieć, powtórzyć tylko to, co powtarzałem setki razy, nie dziesiątki, setki razy. Jeszcze 30 lat minie, zanim kolejny któryś tam rząd chiński będzie mógł powiedzieć, o, no to właściwie już żeśmy zbudowali to, co trzeba było zbudować, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową i kolejową. Tylko te dwie. Jeżeli nie wspomnę o lotniskach. To jest oczywiste, bo jeśli Państwo popatrzycie na te mapy, to zobaczycie, że sieć na przykład kolejowa i drogowa na wschodzie jest bardzo gęsta, w centrum już jest taka sobie, a na zachodzie najczęściej jej nie ma. Po prostu. Najczęściej jej nie ma. A pan profesor Gawlikowski zawsze zresztą przyznaje, że on z zachodem niewiele ma wspólnego. Z zachodem Chin oczywiście. Niewiele miał wspólnego. Dla niego południe Chin było bardzo interesujące. Natomiast ja akurat interesuję się zachodem. I wiem, że tam sytuacja jest dramatycznie inna niż na wschodzie. A więc tak jak powiedziałem. No ale to jest, powiedzmy sobie, rzecz kolejna. Po prostu potencjał, chiński potencjał w rzeczy samej. Chiński potencjał przedsiębiorstw, które budują drogi i koleje, jest gigantyczny. I on bardzo chętnie tenże potencjał, czyli te firmy chińskie się rozprężają, że tak powiem. Ekspandują na cały świat, bo potrafią to robić. Bo potrafią kłaść linie kolejowe, zaawansowane zresztą. Muszę nie zapomnieć, że długość linii, tylko szybkich linii kolejowych, jest chyba, zdaje się, gdzieś około 28 tysięcy kilometrów. Tylko szybkich, tych najszybszych. I to jest więcej niż wszystkie kraje razem wzięte na całym świecie. Więc naprawdę coś tam potrafią. To, że na przykład w Polsce chińskie firmy nie mogą za stosunkowo niewielkie pieniądze, za najmniejsze pieniądze ze wszystkich oferentów budować autostrady nam, no to jest decyzja polityczna i tylko i wyłącznie polityczna. Nie ma innej. Nie ma innego powodu, dla którego firmy chińskie są wyrzucane z tych wszystkich przetargów, na przykład firma Stekol, której szefuje pan Stanisław Cegliński, dyrektor zarządzający Stekol Corporation, a została już z dwóch miejsc wyrzucona. W Małopolsce tylko. Mimo tego, że wygrała przetargi. Także to sprawy czysto polityczne. No ale to może powiedzmy sobie, że to nie jest istotne. Nie jest najistotniejsze. Otóż ten jedwabny szlak, bo Polska jest elementem tego jedwabnego szlaku, czy się na to zgadza, czy nie, będzie tymi elementami, ale wygląda na to, że nie ma ochoty wsiąść do tego. Polscy politycy nie mają ochoty wsiąść do tego pociągu chińskiego. Nie chcą z tego korzystać w żadnym przypadku. Mimo tego, że Niemcy, którzy wsiedli do niego 40 lat temu, zgarniają z tego gigantyczne profity. Gigantyczne. No ale to Niemcy. A w Polsce przecież pracuje piąta kolumna niemiecka. Nie tylko niemiecka, żydowska, rosyjska. No i w związku z tym Polska ma być podwykonawcą, w najlepszym przypadku. Najlepszym przypadku podwykonawcą. Dostarczycielem taniej siły roboczej i tak dalej. W związku z tym jej udział w jedwabnym szlaku jest minimalizowany głównie przez Rosję i przez Niemcy. I to dla mnie jest oczywiste. No ale z punktu widzenia Chin Polska jest tylko jednym z elementów, dosyć istotnym, ale tylko jednym z elementów na całe szczęście. Chiny w różnych miejscach świata spotykają się z różnymi represjami handlowymi, bo tak to nam trzeba nazwać, no ale cóż, tak to jest, było, jest i będzie. On się chyba już do tego przyzwyczaił. Więc ciekaw jestem, wracając do pana radcy ambasady, ciekaw jestem, co on ma, co on będzie miał do powiedzenia. Bardzo jestem ciekaw, co on będzie miał do powiedzenia i mam nadzieję, że nie zapomnę zrelacjonować tego, co pan radca powiedział, bo bardzo mnie chciał, żeby jego wystąpienie było taką samą bzdurą, jaką kiedyś miałem okazję słyszeć z ust poprzedniego ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce. Bardzo, bardzo bym sobie życzył, żebyście państwo, zresztą ja też, mieli okazję usłyszeć coś inteligentnego, coś mądrego. No ale to jak się, to się okaże dopiero. Więc to jest, jego wystąpienie będzie bardzo istotne, tego pana. No tutaj akurat z ogromnym szacunkiem dla profesora Gawlikowskiego uważam, że to no nie jest osobą, która no ani ekonomistą, ani nie zajmuje się tymi sprawami. No ale powiedzmy sobie, naprawdę Chiny zna jak, no, czy ma je w małym palcu, a właściwie w całej głowie. Jest najlepszym polskim sinologiem, co tego nie macie, nie ma wątpliwości. A Jedwabny Szlak, czyli Pas i Droga, inicjatywa Pasa i Drogi, to jest rzecz, która, jak powiedziałem, dla Polski może być atrakcyjna, ale dopiero chyba jak się zmienią rządy, bo ci durnie, którzy rządzili i rządzą, do zrozumienia inicjatywy Pasa i Drogi się nie nadają kompletnie. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.